Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.
Dokładnie zdrowie, jak co piątek w Radiu Zachód o tej porze, audycja edukacyjna. Dziś edukacja poświęcona cukrzycy, dokładnie cukrzycy typu pierwszego u dzieci i młodzieży. Jest właśnie tematem dzisiejszego programu. Jest także tematem zbliżającej się konferencji dla specjalistów i dla rodzin, jaka odbędzie się już całkiem niedługo w Zielonej Górze. Także dziś pytania, co warto wiedzieć o tej chorobie, także z jakimi wyzwaniami mierzą się rodzice, dzieci i sami dzieci, i same dzieci w związku z tą chorobą. W studiu Radia Zachód goście pani Ewa Malaryk, lekarz specjalista pediatrii, diabetologii i endokrynologii. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Magdalena Skwaryło-Sikora, mama dziecka z cukrzycą. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
A także Patrycja Głuch, chorująca na cukrzycę typu pierwszego, uczennica zielonogórskiego ekonomika i także dziewczyna, która trenuje strzelectwo sportowe.
Dzień dobry.
Dzień dobry. My w studiu w takim składzie będziemy rozmawiać, ale możemy rozmawiać również z Państwem, jeżeli macie Państwo ochotę dołączyć do naszej rozmowy, zabrać głos w temacie cukrzycy typu pierwszego. Uruchamiamy dwie linie telefoniczne 68 324 22 55 i 801 327 462. Temat cukrzycy typu pierwszego u dzieci i młodzieży dziś w audycji. Ja się nazywam Sylwia Misiak, za konsoletą dziś Andrzej Gruszka. Żeby dobrze wprowadzić słuchaczy w temat rozmowy, proponuję na początek dokonać takiego zawężenia pojęć związanych z cukrzycą. Mamy doświadczenia z audycji ubiegłorocznej, kiedy włączali się słuchacze w rozmowę i pytania najczęściej dotyczyły jednak cukrzycy typu drugiego, więc określmy, czym jest właśnie cukrzyca typu pierwszego i na czym dzisiaj chcemy się skupić w audycji. Proszę panią doktor.
Jeżeli chodzi o cukrzycę, jest to choroba, w której dochodzi do zaburzeń gospodarki węglowodanowej i hyperglikemii. Mamy różne typy cukrzycy. My dzisiaj będziemy mówić i skupiamy się na cukrzycy typu pierwszego. Jest to choroba autoimmunologiczna. Z powodu autoagresji dochodzi do uszkodzenia komórek beta trzustki i jej niewydolności w niewystarczającej ilości produkcji insuliny. Ten niedobór hormonu insuliny powoduje objawy chorobowe u dziecka czy osoby młodej, bo jest to choroba, która dotyka głównie osoby wieku pediatrycznego, osoby młode do 20 roku życia i o tych osobach będziemy rozmawiać.
No i właśnie, jakie objawy się mogą pojawić, które są symptomami czy mogą być symptomami cukrzycy?
Takim najbardziej zauważalnym jest zwiększone pragnienie. Dziecko, którego ujawnia, rozwija się choroba, nagle zaczyna pić duże ilości płynów. I to nie jest kwestia dwóch szklanek, to jest do 5 litrów wody, czy soków, czy innych płynów na dobę. To jest budzenie się w nocy z ogromnym pragnieniem. Kolejną rzeczą jest częstsze oddawanie moczu.
To jakby też będzie powiązane jedno z drugim, prawda?
Tak, w ciągu dnia, w ciągu nocy dziecko, które już nie moczyło się w nocy, nagle zaczyna się ponownie moczyć. Dziecko starsze budzi się w nocy, idzie do toalety, w trakcie lekcji musi wyjść do toalety, chudnie. Nagle nie wiadomo jak, gdzie z cukrzycą raczej kojarzy nam się otyłość i to jest właśnie cukrzyca typu pierwszego. Dziecko chudnie, straci na masie ciała, traci tkankę tłuszczową, jest osłabione, jest apatyczne, jest ospałe. Mogą pojawiać się zakażenia w układzie moczowym, zakażenia takie grzybicze w jamie ustnej. To są objawy sugerujące, że coś złego się dzieje w organizmie i trzeba się zgłosić do lekarza rodzinnego.
I o ile taka sytuacja występuje gdzieś w okresie letnim, to możemy nawet tego chyba nie wyłapać.
Bardzo często się zdarza, tak, że jest gorąco, to dlatego dużo pije. A jest lato, na basenie dużo dziecko pływało, więc dlatego ma zakażenie w układzie moczowym, dlatego jest jakieś tam objawy dyzuryczne się pojawiają. Zwykłe, nieinwazyjne badanie ogólne moczu już nas ukierunkuje, bo pojawia się cukromocz, pojawia się ketonuria i można to sprawdzić.
Można mówić o takich trudnościach związanych z rozpoznaniem choroby, postawieniem trafnej diagnozy?
Tak. Zdarza się, że ta diagnoza jest opóźniona, a to wczesne rozpoznanie jest bardzo ważne, ponieważ dzieci się dekompensują i jednym z pierwszych objawów cukrzycy może być kwasica ketonowa. Jest to stan zagrożenia życia, kiedy dochodzi już do poważnych zaburzeń metabolicznych, może dojść do śpiączki ketokwasiczej, więc im szybciej zareagujemy, im szybciej rozpoznamy i w lepszym stanie dziecko będzie hospitalizowane, bo po rozpoznaniu cukrzycy typu pierwszego dzieci są hospitalizowane, muszą się nauczyć rodzice i dzieci żyć na nowo, postępować na nowo, tym lepiej dla niego, dla jego dalszego rozwoju. Więc im wcześniej zauważymy pierwsze symptomy i na nie zareagujemy, tym lepiej.
O tej nauce życia na nowo pewnie będziemy dzisiaj jeszcze sporo mówić, ale zapytam od razu Patrycję, jak to było w twoim przypadku. Czy to też był taki ostry stan i dopiero się dowiedzieliście, że chorujesz, czy inaczej udało się wykryć chorobę?
U mnie choroba została wykryta przez to, że robiłam badania okresowe do przychodni sportowej. I wyszedł podwyższony stan cukru w moczu. No i właśnie w ten sposób trafiłam najpierw do lekarza rodzinnego, a później przekierowano mnie do szpitala. I no w sumie nie było takiego chudnięcia, czy tych właśnie cięższych stanów. Tak.
Czy nie zauważyłaś u siebie, ani rodzice nie zauważyli takich objawów, o których mówi pani doktor?
Piłam trochę więcej, do toalety też chodziłam trochę częściej. Akurat ze zmęczeniem to no dużo szkoły, tłumaczyło się to szkołą. Że
treningi jeszcze popołudniowe, dokładnie. Zawody pewnie?
To też i wyjazdy harcerskie, bo byłam w harcerstwie i to też to wszystko zmęczenie, dużo rzeczy. No i tak to się tłumaczyło, że...
Ale udało się wyłapać na takim etapie, że nie doszło do takiego stanu zagrożenia życia poważnego. Jak ta ścieżka dalej wyglądała? Był pediatra i co później?
Tak. I później trafiłyśmy z mamą do szpitala. Tego właściwie, no można powiedzieć, że tego samego dnia. Mama moja myślała, że no to potrwa góra 3 dni i nas wypuszczą. Tak mnie upewniała. Bo na weekend miałam mieć zawody. Ale się okazało, jak przyjechałyśmy do szpitala, że potrwa to minimum 2 tygodnie. I no i już się tutaj sytuacja zaczęła dla mnie niefortunnie układać, bo bardzo zależało mi na tych zawodach, a nie mogłam wziąć w nich udziału, bo nie mogłam wyjść ze szpitala, jak już przyjechałyśmy.
Czyli to też był taki moment, kiedy okazało się, że no temat jest poważny, że to nie będzie 2-3 dni, tylko trzeba jakiejś zmiany będzie dokonać w życiu. Ale tak. To nie była na tyle zmiana, że trzeba na przykład rezygnować ze sportu.
Nie była, na całe szczęście nie. Właśnie też w szpitalu czytałyśmy o dziewczynce, która trenowała pływanie i też nie chciała z tego rezygnować i... Dawała sobie radę i tam była taka sytuacja bardzo fajna opisana.
Wszystko jest możliwe.
Tak.
Pani Magdaleno, jak w przypadku waszej rodziny ujawniła się cukrzyca?
Bardzo podobnie do tego, co mówiła Patrycja. U nas objawiło się to akurat w pierwszy dzień wakacji. Powiem od razu tak, często rodzice nie zauważają tego, że ich dziecko chudnie. Bo jadło i to bardzo dużo, a to, że już po prostu nie wytwarzało insuliny, które nie przekładała węglowodanów na tłuszcz, to już jest po prostu całkiem inna historia. Tak więc rodzice nie zauważają, dziecko też rośnie. Też nie było apatyczne, nie było zmęczone, a wręcz przeciwnie, chodziło do koleżanek, bawiła się, jeździła na rowerze. Był też często mocz, było wzmożone pragnienie, ale tak jak mówię, to był pierwszy dzień wakacji. To były upały, ale coś mi po prostu nie pasowało w zachowaniu właśnie córki. To też było zakończenie roku, kiedy wszyscy rodzice się spotkaliśmy, żeby pożegnać panią i zwróciło mi też uwagę inne osoby. Mówię, ale ta twoja córeczka jest chuda. Ona zawsze była szczupła, ale mówię, teraz też jest chuda. I zrobiłam właśnie w pierwszy dzień wakacji, poszłyśmy do przychodni, zrobiłam jej badania i cukier naczczo wyszedł wtedy 300, no to już jest znacznie podwyższony. Na szczęście też nie była zakwaszona, trafiłyśmy w ten sam dzień do szpitala i już taka sama historia, jeżeli chodzi o leczenie. Jako rodzic mogę powiedzieć, że to było straszne, bo na początku jest, każdy rodzic sobie zadaje pytanie, dlaczego to akurat jego dziecko? Co się stało? Dlaczego nie zauważyłam tego wcześniej? Przecież czy mogłam temu zapobiec? Nie, nie da się temu zapobiec. To jest choroba autoimmunologiczna, tak jak mówiła pani doktor, więc to sam organizm zwalcza swój organ, więc tego się nie da zatrzymać. Można po prostu tylko patrzeć, jak się dziecko zachowuje, zwracać uwagę na te symptomy, na te objawy, bo tak jak już było wspomniane, im szybsza diagnoza, tym szybsze leczenie i jakość życia i długość tego życia, tak?
Tu jak słyszymy, ta reakcja jest potrzebna, taka natychmiastowa, że to w ten sam dzień dziecko trafia do specjalisty, czy wręcz na oddział szpitalny.
Na oddział. Dziecko z podejrzeniem cukrzycy typu pierwszego powinno być hospitalizowane. W naszym województwie, jeżeli chodzi o opiekę specjalistyczną nad dziećmi chorymi na cukrzycę typu pierwszego, prowadzą dwa oddziały dziecięce, to jest nasz Zielonogórski i Gorzowski. I tam zawsze docelowo trafiają te dzieci.
Czyli z całego regionu, jeżeli tak, ujawnia się przypadek w Żaganiu czy w Drezdenku, to tylko te dwa szpitale wojewódzkie przyjmą takie dzieci. Mhm. I faktycznie 2 tygodnie to jest taki średni czas hospitalizacji?
Tak wychodzi, bo musi się ustalić zapotrzebowanie na insulinę, odbyć się edukacja z panią dietetyk, edukacja z diabetologiem. To trwa. To trwa i tak gdzieś 10-14 dni średnio tak ta hospitalizacja wygląda.
Czyli cały zespół specjalistów tutaj pracuje z rodziną.
Często jest pani psycholog także proszona na rozmowę.
No właśnie, pytać, czy to wsparcie psychologiczne rodzinom
jest
potrzebne.
Mamy panią psycholog, która współpracuje z nami i jeżeli rodzice mają taką potrzebę, a najczęściej mają, bo tak jak pani Magda mówiła, to jest zmiana życia. Po pierwsze, straszna informacja, że moje dziecko jest chore. Tak? Po drugie, że ta choroba jest na zawsze. Na ten moment cukrzyca typu pierwszego jest chorobą nieuleczalną. Kolejna rzecz, że trzeba mu mierzyć cukier, trzeba je ukuć, trzeba mu podać insulinę. To jest jak zastrzyk. Więc to są takie rzeczy, które naprawdę dużo zmieniają w życiu. Z nimi później się żyje. Po roku, jak się rozmawia z tą samą osobą, to jest zupełnie inne podejście. Ale na ten pierwszy rzut, na te pierwsze dni, ta rozmowa z psychologiem zdecydowanie jest potrzebna.
Dlatego właśnie stworzyliśmy nasze stowarzyszenie, naszą grupę wsparcia po drugiej stronie cukru. Właśnie naszym celem jest wspieranie rodzin, zarówno dzieci, jak i rodziców osób chorych, właśnie dobrą radą przede wszystkim, tak? Bo po wyjściu ze szpitala nagle zostaje wylane takie wiadro zimnej wody. Nie ma pielęgniarki przy mnie. Nie ma lekarza przy mnie, to ja muszę sama obliczyć posiłek dziecku, ja muszę sama obliczyć dawkę insuliny i co teraz? Pierwsze noce nie przespane, bo to jest czuwanie. Muszę
ukuć. Najczęściej też muszę iść rano do pracy, a dziecko powinno pójść do szkoły.
Tak, no u nas akurat to były wakacje, więc po prostu było, ale takiego dziecka nie można zostawić jeszcze na samym początku, gdyż tak naprawdę to jest też długi proces, zanim się nauczy, zanim będzie pilnowała godzin posiłków, bo to jest niestety, ale bardzo ważne, godziny posiłków, regularne jedzenie. Też wiadomo, co zjeść. Dostaje się na początku też w szpitalu rozpiskę według wieku, według tabeli, ile powinno
właśnie
zjeść.
Właśnie rozmawiałyście tu pani o pomarańczowej książeczce. To taka ściąga uniwersalna.
Tak, to jest uniwersalna ściąga przeliczania wymienników węglowodanów.
Ja może się wtrącę. Dokładnie. Jeżeli chodzi o terapię cukrzycy, to jest integralną częścią terapii. Włączamy insulinoterapię. Według zasad funkcjonalnej intensywnej insulinoterapii leczymy dzieci albo za pomocą takich jakby długopisików, czyli wstrzykiwaczów typu pen, w których jest insulina, albo za pomocą urządzenia, które jest osobistą pompą insulinową. Lekarz określa, ile dziecko potrzebuje tak zwanych przeliczników, czyli rodzic musi wiedzieć, ile daje cukru w posiłku i my się posługujemy tak zwanymi wymiennikami węglowodanowymi i wymiennikami białkowo-tłuszczowymi, bo to nie jest tak, że tylko węglowodany wpływają na poziom cukru, ale przede wszystkim na tych węglowodanach się skupiamy i to jest 10 gram przyswajalnych węglowodanów w porcji posiłku. Ale skąd wiedzieć i gdzie tego szukać? Do tego właśnie są aplikacje lub podręczniki i muszą rodzice, dziecko, jeżeli już jest starsze, samodzielne, wiedzieć, jaki ma stan glikemiczny w danym momencie, czyli zmierzyć sobie poziom cukru. Musi wiedzieć, ile tego cukru dostarczy organizmowi i dopiero przy tych informacjach, wiedząc, jaki ma tak zwany przelicznik posiłkowy, może wyliczyć, jaką dawkę insuliny każdorazowo podaje. I to jest każdorazowo do innego posiłku inna dawka. I to są rzeczy, których dzieci, rodzice się uczą w trakcie pobytu w szpitalu i tak naprawdę później dopracowują i to są decyzje terapeutyczne podejmowane każdego jednego dnia samodzielnie, czy to przez starsze dziecko, czy przez rodzice.
Taka grupa wsparcia w postaci innych rodziców, w postaci innych dzieci chorych może pomóc na początku?
Bardzo pomaga. Właśnie jeżeli już rodzina trafia do domu, właśnie w przeliczeniu, bo wszystko wygląda pięknie, ale jak przychodzi co do przeliczenia ryżu, makaronu, kaszy, to się zaczynają się tak zwane schody i to jest wtedy bardzo użyteczna jest właśnie nasza pomarańczowa książeczka, tak zwana Biblia cukrzyka. Ja pamiętam, też skorzystałam właśnie z pomocy. Przyjechała do mnie pani Olga wraz ze swoim synem Maksym, który też choruje. I zakładałam mojej córeczce pierwszą librę. Libra jest to system monitorowania cukru. Właśnie Max opowiadał, że z tym się da żyć. Że można spokojnie się bawić, można uprawiać sport. Tak naprawdę można robić wszystko to, co wcześniej. Trzeba tylko po prostu troszeczkę szybciej dorosnąć. Trzeba być bardziej troszeczkę odpowiedzialnym. Trzeba pamiętać o mierzeniu tego cukru, o podawaniu sobie insuliny do każdego posiłku. A tak poza tym to jest wszystko okej. Więc podniósł moją córeczkę bardzo na duchu. Ja też zobaczyłam, że ta rodzina tak naprawdę może funkcjonować całkiem normalnie. Jedynie co właśnie się zmieniło u nas, to posiłki są zdrowe.
Czyli cała rodzina skorzystała.
Tak, cała rodzina na tym skorzystała. Jest więcej warzyw, jest może niekoniecznie owoców, bo owoce to jest cukier prosty, fruktoza, więc to bardzo podnosi, ale oczywiście też one są w diecie. Jest takie pilnowanie właśnie tych posiłków. Pilnowanie też sportu, bo wiadomo, że ruch obniża poziom cukru we krwi, tak więc szczególnie sporty tlenowe, czyli bieganie, jazda na rowerze, bądź też pływanie, więc pilnujemy, żeby codziennie taka dawka ruchu u nas w domu była. Więc wszystkim to wyszło na zdrowie.
I jakby rówieśnik wsparł rówieśnika, to jest chyba też taka wartość, że nie dorosły powiedział, słuchaj, będzie tak. Okej, nauczymy się z tym żyć. Tak. Ale tutaj ten poziom kontaktu dziecko-dziecko.
Tak, dokładnie.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do rozmowy, właśnie do porad. Te porady mogą też usłyszeć Państwo osobiście, jeżeli zdecydujecie się do nas zadzwonić. 68 324 22 55 i linia ulgowa 801 327 462. A tematem audycji dziś przypomnę cukrzyca typu pierwszego u dzieci i młodzieży. I w studiu Radia Zachód pani Ewa Malaryk, lekarz, specjalista pediatrii, diabetologii i endokrynologii. Mama dziewczynki z cukrzycą Magdalena Skwaryło-Sikora oraz Patrycja Głuch, uczennica Technikum Zielonogórskiego, która zmaga się z cukrzycą. A od jak dawna, Patrycja?
Od półtora roku. Jakoś tak by wyszło.
I faktycznie trzeba było mniej więcej tego roku, żeby oswoić temat i wszystko się ustabilizowało? Czy tutaj trochę poszło sprawniej? A może jeszcze gdzieś tam trudności się pojawiają?
Znaczy myślę, że ten rok to był taki okres, taki przełam, że wszystko się układało, żeby dopracować i ten rok to jest tak, no, to najlepszy chyba taki okres.
A powiedz proszę, jak choroba wpłynęła lub nie wpłynęła właśnie na twoją aktywność sportową i konkretnie treningi strzeleckie. Czy trener potrzebował mieć jakichś dodatkowych informacji? Czy trzeba było kogoś w tym środowisku sportowym wyedukować, żeby wiedzieli, z czym ty się mierzysz i ewentualnie jak ci pomóc, gdyby była taka sytuacja, że potrzebujesz tej pomocy?
To na początku trochę bałam się tej aktywności fizycznej, bo nie wiedziałam, czy cukier mi spadnie, czy się podniesie, czy jak to będzie wyglądało. Ale po przełamaniu tego strachu to jakoś poszło, wszystko było do ogarnięcia. A trenerzy, bo w sumie obecnie mamy dwóch trenerów i jedną trenerkę. A jak zachorowałam, to był jeden trener i trenerka. I trener właśnie spotkał się z moją mamą, żeby się dowiedzieć, co i jak w razie potrzeby trzeba by było zrobić, jakbym miała spadek cukru, no żeby się doinformować, a za to trenerka już ma męża chorującego też na cukrzycę i już była bardziej obeznana z tematem.
Czyli pojawia się potrzeba edukowania środowisk, w których pojawiają się dzieci z cukrzycą i wiem też, że Państwo jako ta grupa w tej chwili jeszcze nieformalna, ale wkrótce być może tak. Stowarzyszenie lub fundacja, jesteście gotowi taką edukację prowadzić? Czy już prowadzicie?
Już prowadzimy taką edukację. Jest wśród nas 10 mam, które są wyszkolone w tym temacie. Jesteśmy tak zwanymi edukatorami cukrzycowymi. Udzielamy wsparcia dla placówek, w których dzieci chore na cukrzycę typu pierwszego się uczą. Są to żłobki, przedszkola, szkoły. Ja sama w tamtym roku przeszkalałam nauczycieli w szkole mojej córki. W tym roku powtórzyłyśmy takie szkolenie z panią doktor, dokładnie tydzień temu, z inicjatywy pani dyrektor, która sama zaprosiła nas na Radę Nauczycieli po to, aby właśnie opowiedzieć o zachowaniu dziecka, jak może reagować, jak stres wpływa na poziom cukru, że może być rozdrażnione. Właśnie nauczycieli wychowania fizycznego uczyliśmy. Nawet nauczyciele próbowali robić zastrzyk z glukagonu. Jest to lek ratujący życie w razie czego, gdyby dziecko zapadło po prostu w śpiączkę cukrzycową. Tak?
Więc, glikemiczną.
Tak. Więc po to, żeby się właśnie nie bali, żeby informowali, to też nie jest tak, że jeżeli my oddajemy dziecko do placówki edukacyjnej, to oddychamy 8 godzin mamy z głowy. Nie, tak nie jest. Nauczyciele muszą wiedzieć, że mogą zawsze na nas liczyć, że w razie pytań mogą zadzwonić. Muszą wiedzieć też, że kiedy poinformować pogotowie. Więc po to jest ta właśnie grupa. Po to robiliśmy w tamtym roku też konferencję, która była właśnie typowo skierowana do nauczycieli, do wychowawców dzieci. W tym roku mamy też konferencję, która odbędzie się właśnie 9 listopada. Składa się ona z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy blok będzie dla lekarzy pediatrów, dla lekarzy rodzinnych, dla pielęgniarek oraz studentów właśnie kierunków medycznych i tam będziemy opowiadać dokładnie jak dziecko będzie u lekarza, jak to wygląda, dziecko z cukrzycą, bo też żeby lekarz rodzinny był też wsparciem, tak? Bo zaczynają się pytania, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie pasków do mierzenia właśnie glukozy, do insuliny, no po prostu żeby wiedzieli też jakie jest zapotrzebowanie, jakie jest zużycie.
A jakie jest zużycie?
Duże. To jest zużycie duże i nie można go wyliczyć. Nie ma jakiegoś współczynnika, algorytmu, który by to po prostu policzył równomiernie, bo jednego dnia dziecko będzie mierzyło 12 razy, a drugiego, następnego dnia, gdzie może mieć niedocukrzenie bądź też hiperglikemię i dawać sobie korekty, to będzie co 15 minut mierzony cukier i tych pasków zużyje 24. W opakowaniu jest ich już 50. Takie opakowanie może mu na 2 dni starczyć, tak? I żeby to też po prostu lekarze mieli tego świadomość, nie specjalizujący się oczywiście w diabetologii, jakie może być właśnie zużycie, tak? Jeszcze weźmy pod uwagę, że to są dzieci. One glukometry muszą mieć zawsze ze sobą. Gdzieś im wypadnie. Gdzieś się otworzy pudełeczko i te się rozsypią te paski. One już w tym momencie nie są do uszycia, bo są zabrudzone, tak? Więc no to różnie bywa, więc chcemy też na takie przykłady z życia wzięte zwrócić też uwagę. Będziemy też mówić o zasadach właśnie refundacji tych leków oraz sprzętu potrzebnego do właśnie monitorowania glikemii. I to też będzie dla lekarzy. I drugim naszym blokiem, który będzie właśnie poświęcony dla rodzin z dzieci chorych z cukrzycą, dla przyjaciół, osób zainteresowanych w ogóle tą tematyką. Tu też mogą przyjść właśnie i nauczyciele, więc zapraszamy naprawdę gorąco wszystkich. Tam będziemy właśnie mówić o tej naszej grupie wsparcia, jak działamy. Jeżeli ktoś by chciał, żebyśmy przyszli do jego placówki, opowiedzieli o tym, więc zapraszamy gorąco właśnie. Rodzinom udzielimy wsparcia. Dzieci się wtedy też poznają, zawiązują się nowe przyjaźnie. I też wsparcie rówieśnicze, tak? Bo to są dzieci, zachorowania, kiedy chorym są małe, później dorastają, dojrzewają, gdzie jak dobrze wiemy, rodzice często nie są już wyznacznikiem i nie słuchają się rodziców. Rówieśnicy mają troszeczkę większą siłę przebicia. Będziemy też mówić o nowościach w terapii leczenia tej cukrzycy, więc myślę, że naprawdę bardzo warto. Proszę się rejestrować i gorąco zapraszam ze swojej strony ekipę pani doktor i organizatorów.
No właśnie, bo dosyć dużo tu mówiliśmy też o tym, że rodzina potrzebuje wsparcia, że rodzice potrzebują wsparcia. No właśnie, a dzieci, one też zmieniają się, dojrzewają. Jak z dziećmi państwo rozmawiacie na temat choroby? Jak, żeby one były w stanie oswoić to?
Trzeba to dostosować do wieku dzieci, tak? Mówimy o grupie pediatrycznej. Mój najmłodszy pacjent miał 18 miesięcy, jak zachorował na cukrzycę, półtora roku. Chłopczyk miał, nie? Więc tak też się zdarza. Ciężko półtorarocznemu dziecku wytłumaczyć, że teraz nie może dostać kaszki albo butelki mleka, bo cukier jest za wysoki. Ale osoba, która jest samodzielna, bo też tak się zdarza, że zachoruje dziecko, które za chwilę zdaje maturę. To jest młody, dorosły człowiek, który wchodzi w życie i widzi takie ograniczenie, w cudzysłowie ograniczenie, coś nowego, pojawia się choroba. Zawsze to trzeba dostosować do wieku. Ja jeszcze raz może zwrócę się do środowiska medycznego. Bardzo państwa zachęcam do rejestracji, do wzięcia udziału w tej naszej konferencji szkoleniowej. Ona jest bezpłatna. W Urzędzie Marszałkowskim tutaj w Zielonej Górze odbędzie się 9 listopada. Jeżeli chodzi o informacje, one są albo na stronie facebookowej po drugiej stronie cukru, zamieszczone są także na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, a także na stronie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Oddział Zielona Góra. Tam są informacje, jest plakat informacyjny dotyczący cukrzycy. W zeszłym roku, kiedy mieliśmy tą konferencję dedykowaną nauczycielom, opiekunom dzieci, mieliśmy ogromną frekwencję, mieliśmy 150 osób. W tym roku na ten moment zarejestrowanych mamy 50, ale to są większość rodzice, więc apeluję, bardzo Was zachęcam, bo będzie ciekawie. Będą też warsztaty praktyczne. Ta opieka nad cukrzycą typu pierwszego, ona jest dosyć zautomatyzowana, tak? Weszły systemy w refundacji, systemy ciągłego monitorowania glikemii. To są bardzo ciekawe rzeczy, ale to są nowości. To naprawdę bardzo szybko postępuje.
A możemy przybliżyć takie przykłady, jak funkcjonują tego typu urządzenia i też jakby jak często trzeba tych pomiarów dokonywać, jak rejestrować zapisy.
Ta sama kontrola, którą dokonuje pacjent czy rodzic pacjenta, może odbywać się przy użyciu glukometru, gdzie po prostu nakuwamy paluszek, pobieramy krew włośniczkową i glukometr nam daje pomiar cukru. Tu i teraz, w tym momencie, we krwi jest taki poziom. Ale są systemy ciągłego monitorowania glikemii, gdzie zakłada się, w zależności od typu sensora, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na sześć dni, sensor do tkanki podskórnej, on jest umieszczany w płynie śródtkankowym. I on zlicza tak naprawdę cały czas, przekłada się poziom prądu na poziom glikemii, ale jakby zlicza cały czas, uśrednia i to jest 288 pomiarów na dobę.
Bez konieczności kłucia.
Nie do końca, nie, trzeba zweryfikować, ale zdecydowanie mniejszą ilość mamy tych pomiarów glukometrem, ale to są te noce przespane dla mam, które już nie muszą, bo... Systemy monitorowania mają odbiorniki, czy to w telefonach, czy sama pompa jest odbiornikiem i one alarmują. One informują, że coś dzieje się z poziomem glikemii i trzeba zareagować. Wcześniej ta mama musi wstawać 3 razy w nocy, żeby zmierzyć ten cukier, bo nie wie. Nie wie, jaki ten poziom glikemii jest, a organizm nie jest w stanie zareagować odpowiednio na podwyższony lub obniżony poziom cukru. Więc będą też tam na naszej konferencji zaplanowane warsztaty praktyczne. Po tej części pierwszej teoretycznej będą warsztaty praktyczne, gdzie będzie można zobaczyć, jak obsługiwać pompę insulinową, gdzie będzie można zobaczyć, jak wyglądają te systemy monitorowania glikemii. Bardzo zachęcam, uważam, że jest to ciekawe i zawsze trzeba poszerzać swoje horyzonty, jak najbardziej warto.
Rozumiem, że to lekarz podejmuje decyzję, czy dziecko ma korzystać właśnie z pompy, czy z pena, czy z innego sposobu.
Tak, to
mierzenia.
Już diabetolog, ale lekarz rodzinny, lekarz pediatra, on kontynuuje tą opiekę i bardzo dobrze jest, żeby też wiedział, tak? I to sami rodzice mówią, że a nasza pani doktor, jak przychodzę, rodzice szczytują pompy, tak w cudzysłowie mówiąc, jest możliwość, jest oprogramowanie, gdzie możemy sobie ściągnąć to, co się działo w pompie w ciągu ostatniego czasu. I na przykład jedna mama mówi, że moja pani doktor sama prosi, że chce zobaczyć, jak to wygląda, co to jest. I dla takich osób ta konferencja jest. Ciekawych, chętnych nauczenia się czegoś więcej na temat cukrzycy typu pierwszego.
A wróćmy jeszcze do tego grona specjalistów, których Państwo zapraszacie. To są lekarze jakieś właśnie, oprócz pediatrów, jakichś określonych specjalizacji, czy to są też jakby pielęgniarki, czy przedstawiciele
jakichś... środowisko medyczne, jak najbardziej. Pielęgniarki szkolne, które mają z tymi dziećmi kontakt w szkole. Środowiskowe, studenci pielęgniarstwa, teraz mamy wydział lekarski. Wszystkich bardzo zapraszamy do udziału w konferencji.
Na takim wydziale lekarskim też szkolenie gotowe jesteście, panie, przeprowadzić?
Tak. Może czegoś też nowego i się dowiemy my, tak? To działa obustronnie. Ale tak jak mówię, to jest jednak potrzebne. Ja pamiętam też taką sytuację w tamtym roku, kiedy moja córka biegła na WF-ie 600 metrów. Po prostu się zsapała. Ale wszyscy się bardzo wystraszyli i zadzwonili do mnie pani pielęgniarka ze szkoły. Mówi, wie pani co? Bo ona to tak strasznie sapi. Mówi, że ona to chyba umiera. A zmierzyła jej pani cukier? Tak, zmierzyłam. I to jest takie z jednej strony miłe, bo gdzieś tam byli już po prostu przeszkoleni. Wiedzą, co mają zrobić. My też mówimy, co zrobić w sytuacji, kiedy właśnie jest, kiedy trzeba działać natychmiastowo. Czyli jeżeli ten cukier bardzo spadnie. Ja to nawet moich WF-istów zaopatrzyłam w tabletki podnoszące cukier dextro, tak? Tak więc mają wszystko u siebie. Wiem, że jest Maja pod dobrą opieką. Tak samo jeżeli chodzi o zajęcia pozalekcyjne, bo wiadomo, że dzieci z tego korzystają. My akurat chodzimy na basen, tam też ratownicy są poinformowani. Może nie tyle, co aż bardzo tak przeszkoleni, ale są poinformowani o chorobie, wiedzą, co zrobić, tak, że dziecko może w każdej chwili im zaalarmować, co się dzieje. Też miałam sytuację, że jak chodziło na półkolonie, to na przykład pan mówił, pani dzwonił i mówił, że zgłosiło dziecko, że się źle czuje, zmierzył cukier, miał za niski i podał batona. Więc pytają, czy dobrze robią. My nawet w tym roku zorganizowaliśmy taką kolonię dla naszych cukierków w Wojewódzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dżonkowie. Cały tydzień nasze słodkie dzieciaczki miały tam taki tak zwany obóz sportowy, gdzie właśnie chcieliśmy propagować ruch i zdrowe właśnie żywienie. Cały czas były z nimi dwie panie pielęgniarki i pan doktor, a pani Ewa Malarek dojeżdżała zaraz po swoich obowiązkach służbowych. Pomogło to przede wszystkim dzieciom, tak, bo wiedzą, że da się z tym normalnie funkcjonować. Można, tak jak koleżanka, dalej uprawiać sport, można rozwijać swoje pasje i się spełniać w życiu, że to nie jest wyrok, że nic bez tego nie można zrobić. Przy okazji zawiązały się nowe przyjaźnie. Do tej pory ze sobą dzieci gdzieś tam korespondują w różnych mediach społecznościowych, wymieniają doświadczenia. Właśnie dzięki temu moje dziecko, które używa właśnie pompy insulinowej, zaczęło robić sobie wkucia w innym miejscu niż dotychczas, bo ją koleżanki przekonały. Tak więc
ta
naprawdę,
mama nie mogła.
A już wiadomo, że trzeba te miejsca niestety zmieniać ze względu na wzrosty. I to jest po prostu potrzebne, tak? To jest potrzebne, że właśnie oprócz tej wiedzy, którą będą posiadać lekarze, to też jest, jeżeli jest lekarz rodzinny, lekarz pediatra, wiadomo, że dzieci w tym wieku chorują i to dość często. Mając taką wiedzę, monitorując cały czas tego pacjenta, może też to leczenie, nie tylko właśnie i przy cukrzycy, i przy leczeniu typowo takim chorobowym, inaczej poprowadzić. To jest naprawdę ważne, tak?
Patrycja, ty korzystasz też z takiej pompy?
Tak, też korzystam z takiej pompy.
I jak ta obsługa wygląda?
Na początku wydaje się, że no może nie będzie to łatwe, ale z czasem się przyzwyczaja i takie nawyki wchodzą i to już leci automatycznie, tak.
Ja tylko może dodam tyle, że dzieci tak naprawdę chore tą pompę lepiej obsługują niż ich rodzice, tak?
Tak, to...
Tak, ale jest to jakby wrażliwe urządzenie, delikatne, tak. Jest przytwierdzone tak, do ciała czy do ubrania i trzeba samemu na to uważać. Inne osoby też chyba muszą uważać, jak w takim ścisku na korytarzu na przerwie, gdzie wybiega 100 osób, jakby chronić tutaj swoje bezpieczeństwo.
No trzeba na to uważać, żeby się nic nie stało z tym, ale też ciężko wpłynąć na tłum, który idzie, zwłaszcza, że na przykład teraz w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, tak jakby. No, przeszły dwa roczniki i widać sporą różnicę w tłumie, który jest na korytarzach. I no, naprawdę ciężko jest się czasami przez schody przecisnąć, nawet jak no, nie są wcale takie wąskie.
A jest trudno. Ja rozumiem, że ty zmieniałaś szkołę już będąc chora, tak?
Znaczy, ja zachorowałam w trzeciej klasie gimnazjum w marcu, niedługo przed egzaminami gimnazjalnymi.
Mhm. Tak. Czyli najpierw jakby z tą chorobą też jedna klasa się zapoznała i później był taki moment, że wdrażałaś też swoich rówieśników, kolegów z klasy. Czy oni wiedzą, że chorujesz i czy też taka edukacja w tym środowisku szkolnym u ciebie konkretnie w szkole była przeprowadzona?
Znaczy w gimnazjum było tak, że miałam nauczycielkę, no, nie uczyła koniecznie mnie, ale jedną część mojej grupy. I ona właśnie miała córkę, bodajże córkę, która też już chorowała na cukrzycę. I mój wychowawca też, jak się dowiedział, że trafiłam do tego szpitala, to właśnie z nią też rozmawiał i rozmawiał też z moją mamą i w razie potrzeby też zaoferowała pomoc, że jakby coś było, to żebym do niej też przyszła. Było duże wsparcie ze szkoły i tak.
A w tej ponadgimnazjalnej?
Ponadgimnazjalnej na początku właśnie podeszłam do wychowawcy już pierwszego dnia szkoły, żeby jakby to też zgłosić. Na pewno miała w papierach, ale niekoniecznie wtedy jeszcze wiedziała, kto jest kim. I właśnie, żeby się zgłosić, poinformować i też właśnie moja mama przychodziła do szkoły, bo moja wychowawczyni zorganizowała, wysłała wiadomości prywatne do nauczycieli, zwłaszcza tych, no, tych, którzy mnie uczyli wtedy, żeby się zapoznać z tym, jak w razie potrzeby, jakby był ten spadek cukru, co robić i jak się zachowywać. No i moja mama przeprowadziła właśnie z nimi rozmowę, wszystko wyjaśniła, jak użyć glukagenu, jakbym miała spadek. No i w sumie tak, zawsze mogłam pójść do pielęgniarki i też była na tym spotkaniu. Wszystko było
wyjaśnione. Czyli tak czujesz się bezpiecznie dosyć w tym środowisku szkolnym.
Tak, tak.
Nie jest to jakimś wielkim wyzwaniem, że masz pompę, że może się zadziać różnie w ciągu dnia.
A co do rówieśników właśnie, to tak, też zostali poinformowani, że mam cukrzycę, ale nawet nie tak, że im... Niektórzy nawet sami byli ciekawi, co i jak, i podchodzili do mnie na przerwie i się dopytywali, a jakby w tej sytuacji, a co, ile ty się tam musisz mierzyć i właśnie takie różne sytuacje.
No powiedz, jak często takiego pomiaru musisz dokonać?
No to tak co 2-3 godziny, tak no sprawdzić cukier, czy nie jest za wysoki, nie jest za niski.
Czyli w szkole to też się dzieje.
Tak, w szkole to też się dzieje. Przed posiłkami na pewno. No. Przed aktywnością fizyczną, przed WF-em i też po WF-ie. Zmierzyć cukier, żeby sprawdzić, czy jest odpowiedni, czy nie trzeba czegoś podjeść, na przykład przed WF-em, żeby mu ćwiczyć.
Ale powiedz, czy to też trochę twoje samopoczucie, twoje ciało ci podpowiada, kiedy taki pomiar zrobić, czy to tak zdroworozsądkowo co jakiś czas sprawdzasz?
Znaczy tak raczej zdroworozsądkowo, ale jak jest spadek cukru, to na przykład w moim przypadku jest tak, że ja czuję, jak mi cukier spada i po prostu mi się zaczynają ręce trząść i już wiem, że coś jest nie tak, trzeba zmierzyć, sprawdzić i właśnie zjeść coś na podwyższenie cukru, jeśli jest za niski.
To na koniec jeszcze kilka słów o konferencji z przypomnieniem terminu, z przypomnieniem rejestracji, bo wiemy, że to część i dla specjalistów, i dla rodziców, dla rodzin, dla sympatyków, to już panie powiedziałyście. Proszę jeszcze przypomnieć, jak się zarejestrować, gdzie osoby, które no dzisiaj mogły usłyszeć w skrócie, o czym będzie, będą mogły posłuchać szczegółowo na temat choroby.
To może ja powiem. Druga konferencja szkoleniowa na temat cukrzycy typu pierwszego u dzieci i młodzieży, organizowana przez Stowarzyszenie Po Drugiej Stronie Cukru, odbędzie się 9 listopada w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze w sali kolumnowej. Rejestracja jest od 10:30. Konferencja jest podzielona na dwa bloki. Pierwszy blok między godziną 11 a 15 jest dedykowany dla lekarzy pediatrów, lekarzy rodzinnych, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarek szkolnych, środowiskowych, higienistek, studentów kierunków medycznych, wszystkich osób zainteresowanych tematyką cukrzycy typu pierwszego. Do tego pierwszego bloku także są włączone warsztaty praktyczne, gdzie będzie możliwość zapoznania się z obsługą pompy insulinowej, z obsługą systemów ciągłego monitorowania glikemii, z obsługą pena, glukagonu, czyli tego leku ratującego życie przy ciężkiej hipoglikemii z utratą przytomności. Drugi blok jest dedykowany w godzinach między 15 a 17:30 dla rodziców, rodzin, przyjaciół, dzieci chorujących na cukrzycę typu pierwszego i oczywiście wszystkich osób zainteresowanych tematyką. Jeżeli chodzi o informacje o konferencji, znajdują się na stronie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, na stronie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego Oddział Zielona Góra, a także na stronie po drugiej stronie cukru. I tam też jest formularz zgłoszeniowy, do którego zachęcam, żeby go wypełniać, żebyśmy wiedzieli też, na ile osób się przygotować.
I te wszystkie informacje zebrała i przedstawiła Państwu, a także edukowała w temacie cukrzycy pani dr Ewa Malarek. Dziękuję bardzo za udział w rozmowie.
Dziękuję.
Pani Magdalena Skwaryło-Sikora opowiadała o swoich doświadczeniach rodzinnych, o wyzwaniach związanych z chorobą córki Mai. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I Patrycja Głuch, uczennica Technikum Ekonomicznego w Zielonej Górze. Dziękuję również za rozmowę.
Dziękuję.
Sylwia Misiak i Andrzej Gruszka. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Smak zdrowia.